Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Prawie 5 milionów uczniów i słuchaczy z ponad 26 tysięcy szkół rozpoczęło wakacje. W środę zakończyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W uroczystych akademiach z tej okazji uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki i szef MEN-u Dariusz Piątkowski.
Szef rządu w drugim liceum ogólnokształcącym w Chełmie życzył uczniom bezpiecznego i pięknego odpoczynku. Zachęcał też, by czas wakacji wykorzystywać do opowiadania o Polsce dobrze, uczciwie pokazując piękno przyrody i historii naszego kraju.
W swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki nawiązał do fragmentu odśpiewanego hymnu szkoły, w którym mowa jest o dbaniu o prawdę.
W hymnie waszej szkoły była taka fraza, że będziecie zawsze dbać o prawdę. I to przepiękna fraza. Bardzo dziękuję za nią, za to, co usłyszałem w tym pięknym śpiewie. Musimy zawsze dbać o prawdę. Dlatego proszę was też o to, żebyście gdziekolwiek będziecie spędzać te wakacje, żebyście zawsze o Polsce mówili dobrze, jak najlepiej. Niel nisi bene, ale nie dlatego, że nasza ojczyzna jest taka absolutnie idealna, bo nic nie jest takie idealne, tylko wiecie dlaczego? Bo wylano na nią już tyle wiader pomyj różnych. Tak bardzo była sponiewierana przez historię ostatnich 200-300 lat, że teraz przez 25 lat postarajmy się po prostu mówić dobrze.
Na uroczystości do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ogrodniczkach udał się z kolei szef MEN Dariusz Piątkowski.
Minister życzył uczniom, by dobrze wykorzystali czas wakacji, wypoczęli i nabrali sił. Przypomniał, że mijający rok szkolny był rokiem szczególnym, kiedy to po raz pierwszy uczniowie mogli zdawać nowy typ egzaminów ósmoklasisty.
Jak się okazało, wbrew zapowiedziom, nie był to egzamin na tyle trudny, żebyście sobie z nim nie poradzili. Wasze wyniki egzaminów były porównywalne z tym, jak radzili sobie uczniowie po wygaszanym typie szkoły, czyli po gimnazjum. Ten rok był również specyficzny, gdyż były pewne trudności. Nie byliście pewni, mam nadzieję, że w tej szkole akurat nie, ale w niektórych szkołach nie byliście pewni, czy egzaminy się odbędą, ale potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Tu głębokie ukłony wobec dyrekcji, nauczycieli, tych wszystkich wolontariuszy, którzy pomogli, aby egzaminy przebiegły bez większego problemu.
Teraz czas na ponad 2 miesiące wakacji, bo rok szkolny 2019-2020 rozpocznie się 1 września 2019 roku, ale w tym roku kalendarzowym uczniowie pójdą do szkoły 2 września, ponieważ 1 przypada w niedzielę.
Projekt 500+ dla niepełnosprawnych trafi do Sejmu jeszcze w lipcu, poinformował wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.
Wypłata świadczeń miałaby ruszyć na jesieni. Projekt ma wesprzeć osoby, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i nie mają środków do życia.
Resort rodziny kończy pracę nad projektem. Wiceminister Stanisław Szwed wskazał, że do uzgodnienia jest jeszcze m.in. grupa osób niepełnosprawnych, która w pierwszej kolejności otrzyma świadczenie.
W tej chwili tak jakby najtrudniejszą kwestią jest ustalenie grupy osób, która w pierwszej kolejności będzie objęta tym wsparciem. Chodzi nam o te osoby, które nie mają dzisiaj takiego wsparcia i są niesamodzielne, więc mają też znaczny stopień niepełnosprawności. Łączny koszt przewidujemy w okolicach 3 miliardów złotych, ale szczegóły jeszcze ostatecznie nie zapadły, jak będzie ostateczny kształt tej ustawy. Zakładamy, że ustawa wejdzie w życie 1 września tego roku.
Na początku tygodnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że początkowo dodatek trafi do 2 grup najbardziej pokrzywdzonych osób. To około 500 tysięcy niepełnosprawnych.
Świadczenie najpewniej będzie wypłacane przez ZUS. Program ma być finansowany z podatku handlowego i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Prezydent Andrzej Duda wręczył w Warszawie medale Virtus et Fraternitas dla osób, które w XX wieku ratowały obywateli Polski przed zbrodniami. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Teatrze Polskim.
Uhonorowani zostali m.in. Ukraińcy, którzy ratowali Polaków w czasie zbrodni wołyńskiej, a także obywatel Kazachstanu i węgierski żołnierz, którzy pomogli polskim obywatelom.
Pośmiertnie uhonorowana została również grupa berneńska, która podczas wojny ratowała Żydów, wystawiając im w Szwajcarii fałszywe paszporty krajów Ameryki Łacińskiej.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że medale Virtus et Fraternitas to odznaczenia za niezwykły dar serca.
Jest to dla mnie, co bardzo mocno chcę podkreślić, ogromny zaszczyt, że mogłem takim osobom i takim rodzinom te odznaczenia wręczyć, jako wyraz przede wszystkim pamięci i wdzięczności. Oczywiście symboliczny dzisiaj ze strony polskiego państwa, bo to w imieniu polskiego państwa to odznaczenia są nadawane, ale przede wszystkim chciałbym, żeby najmocniej wybrzmiało to, że to są odznaczenia od naszej wspólnoty. To są odznaczenia od naszej wspólnoty w wielkim podziękowaniu i szacunku za niezwykły dar serca wobec członków tej wspólnoty, wspólnoty polskiej, wspólnoty polskich obywateli, ale także jako pewien symbol przynależności, symbolicznego przyjęcia do tej wspólnoty.
Medal Virtus et Fraternitas jest nagrodą dla osób zasłużonych w niesieniu pomocy osobom narodowości polskiej lub obywatelom polskim innych narodowości, będących ofiarami zbrodni. W środę został wręczony po raz pierwszy od momentu jego ustanowienia.
Blisko 270 tysięcy producentów rolnych otrzymało ponad 2 miliardy złotych pomocy w formie dotacji. Takie wnioski płyną z podsumowania roku pracy ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego na fotelu szefa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dotacje, jakie trafiły do rolników, były konsekwencją m.in. ubiegłorocznej suszy. Jan Krzysztof Ardanowski wskazał, że pomoc była największą w historii wolnej Polski.
Również to była największa pomoc w Europie. Dość powiedzieć, że o wiele bogatsze od nas Niemcy udzieliły pomocy znacznie mniejszej, mniej więcej 2/3 tej pomocy, jakiej my udzieliliśmy swoim rolnikom. Również udało mi się zrekompensować straty, które ponieśli rolnicy rok wcześniej. W 2017 roku około 55 tysięcy hektarów w Polsce zostało dotkniętych klęskami nadmiernych opadów, podtopień, szczególnie dotyczyło to województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, ale również były enklawy w innych regionach Polski. Ci rolnicy również otrzymali zaległą pomoc.
Wśród programów pomocowych skierowanych do rolników minister Jan Krzysztof Ardanowski wymienił też zwrot akcyzy za paliwo. Szef resortu rolnictwa zwiększył z 86 do 100 litrów ilość przysługującego zwrotu.
Polityk zapowiedział jednocześnie, że rozszerzy ten program dla właścicieli innych dużych stad zwierząt. Propozycja jest obecnie przedmiotem analiz.
Wzmożony handel detaliczny, zachęty finansowe i ustawa o spółdzielniach rolników. Na te działania również zwrócił on uwagę w podsumowaniu swojej ministerialnej aktywności.
A teraz Lublin. Tam trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem do prezydenta miasta o zakazaniu w przyszłości organizacji tzw. Marszu Równości. Akcja ma potrwać do końca wakacji.
Dotychczas zebrano około 2000 podpisów. Organizatorzy zbiórki chcą zanieść petycję do władz miasta w momencie, kiedy będzie znana data kolejnego marszu. W ten sposób chcą wpłynąć na decyzję włodarzy, aby nie zgodzili się na organizację pochodu środowisk LGBT.
Jak wskazuje radny PiS i doradca wojewody lubelskiego Tomasz Pitucha, zbiórka podpisów ma na względzie dobro dzieci.
Ludzie bez względu na orientację polityczną, na taką afiliację polityczną czy partyjną, podpisują ten apel ze względu na to, aby chronić dzieci przed demoralizacją. Niestety stało się tak nieszczęśliwie, że w naszym kraju przy wsparciu różnych sił, również zachodnich, zapanowała moda na homoseksualizm. To nie jest dobra rzecz, ponieważ nie było w historii świata takiej sytuacji, żeby homoseksualizm był tak bardzo nachalnie promowany.
Pierwszy tak zwany Marsz Równości przeszedł ulicami Lublina otoczony kordonem policji w październiku ubiegłego roku. Jego przeciwnicy usiłowali zablokować manifestację. Policja, aby przerwać blokadę, użyła granatów hukowych, gazu łzawiącego i armatki wodnej.
Organizację manifestacji w Lublinie umożliwiła decyzja tamtejszego sądu apelacyjnego, który uchylił zakaz zarówno organizacji parady homoseksualistów, jak i kontrmanifestacji środowisk narodowych.
Jak na przestrzeni wieków wyglądało uregulowanie relacji między państwem polskim a Kościołem katolickim?
Ten temat całościowo został ujęty w nowej publikacji wydanej przez Towarzystwo Naukowe KUL. Na prezentacji książki była redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Publikacja Konkordaty Polski, historia i teraźniejszość to praca zbiorowa pod redakcją księdza profesora Józefa Krukowskiego. Celem książki jest całościowe ujęcie tematyki w aspekcie historycznym oraz współczesnym. Publikacja została zaprezentowana dziś w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Książka składa się z rozdziału wprowadzającego oraz dwóch części, z których pierwsza jest poświęcona historii, a druga teraźniejszości. Ksiądz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, zaznacza, że tytuł wpisuje się w przypadające w obecnym czasie ważne dla naszego kraju rocznice.
Cieszę się także, że właśnie w tym roku tak wyjątkowym, jakim jest rok 2018-2019, ta publikacja ujrzała światło dzienne i wielu czytelników, zarówno w sensie ścisłym naukowców, wykorzysta tę publikację w swoich pracach naukowych, jak i także wielu zainteresowanych Kościołem i relacją Kościół-Państwo niekoniecznie na płaszczyźnie czysto naukowej, biorąc tę książkę do ręki, wiele z niej skorzysta. Ten rok wyjątkowy, jak wspomnieliśmy, odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecia nawiązania ponownego relacji między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.
Konkordat to dwustronna umowa zawierana między Stolicą Apostolską a najwyższymi organami państwa, która rodzi skutki prawne dla obu stron i reguluje wzajemne stosunki. Obecnie nasz kraj obowiązuje konkordat zawarty z Watykanem w 1993 roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ojciec Święty Franciszek zaapelował do Polaków o ożywienie wiary. Okazją do tego może być przypadająca w czwartek uroczystość Bożego Ciała.
Papież jak co tydzień w środę spotkał się z wiernymi na modlitwie w Watykanie. W audiencji generalnej uczestniczyli m.in. wierni z Polski.
Biskup Rzymu skierował do nich swoje słowa.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, którą będziemy obchodzić, jest szczególną sposobnością do ożywienia naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii. Celebracja mszy świętej, adoracja eucharystyczna i procesje ulicami miast i wsi niech będą świadectwem naszej czci i przylgnięcia do Chrystusa, który daje nam swoje ciało i krew, aby karmić nas swoją miłością i uczynić nas uczestnikami Jego życia w chwale Ojca. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
Na zakończenie audiencji papież wraz z wiernymi zaśpiewał po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie papież udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym.
A cała audiencja Ojca Świętego Franciszka w wersji audio i wideo jest dostępna na stronie internetowej naszej rozgłośni.
To były wiadomości w Radiu Maryja.